Ulisses, taśma 28, ścieżka 2. Kozia Skórka, jeśli przyjmiemy, że to był on, najwyraźniej będąc tym osobiście zainteresowany, wyciągnął na jaw swe żale i bolączki w formie filipiki skrywającej słabość pod pozorem siły na temat bogactw naturalnych Irlandii czy czegoś w tym rodzaju, którą opisywał w swej długiej dysertacji jako najbogatszy i nieustępujący żadnemu kraj na tym Bożym świecie, nieskończenie przewyższający Anglię, mający węgiel w wielkich ilościach, eksportujący co roku wieprzowinę o wartości 6 milionów funtów, masło i jajka za 10 milionów, lecz źródło tych bogactw wysychało, gdyż Anglia nakładała podatki na biedaków, łupiła ich ze skóry i pożerała najlepsze mięso, jakie znajdowało się na rynku, w dalszym ciągu dawał sobie upust w tym samym tonie. W związku z tym rozmowa stała się ogólna i wszyscy zgodzili się, że faktycznie tak jest. Wszystko można wyhodować w Irlandii, stwierdził. A w Cavan pułkownik Everard ma plantację tytoniu. I gdzie znajdziecie bekon równy irlandzkiemu? Lecz dzień zapłaty, stwierdził crescendo wielce dobitnym głosem, całkowicie monopolizując konwersację, już nadchodzi dla mocarnej Anglii pomimo jej potęgi finansowej, a to z powodu jej zbrodni. Nastąpił upadek i to największy upadek w historii. Niemcy i ci mali Japończycy będą mieli tu słówko do powiedzenia, upewnił. Berzy byli początkiem końca. Dwulicowa Anglia chwiała się już, a runie dzięki Irlandii, swej pięcie achillesowej, po czym wyjaśnił to, opowiedziawszy im o czułym miejscu Achillesa, bohatera greckiego. Słuchacze jego pojęli rzecz natychmiast, gdyż całkowicie przykuł ich uwagę, ukazując omawiane ścięgno na swym bucie. Jego radą dla każdego Irlandczyka było: pozostań w krainie, w której przyszedłeś na świat. Pracuj dla Irlandii i żyj dla Irlandii. Irlandia, powiedział Parnell, nie może się obejść bez choćby jednego ze swych synów. Cisza, która zapanowała dokoła, podkreśliła kres jego finale. Nieczuły nawigator nieporuszenie wysłuchał tych ponurych wieści. Trzeba by się tęgo narobić, szefie, odparł rozsądnie ów nieoszlifowany diament, rozdrażniony nieco truizmem wypowiedzianym uprzednio. Z tym zimnym prysznicem w sprawie upadku i tak dalej zarządzający zgodził się, lecz pomimo to nadal trwał przy swym głównym założeniu. Jakie oddziały są najlepsze w armii? Zapytał gniewnie ów osiwiały w bojach weteran. I kim są najlepsi skoczkowie i biegacze? A najlepsi admirałowie i generałowie, jakich mamy? Powiedz mi. Irlandczycy jak jeden, odpowiedział dorożkarz, podobny do Campbella, jeśli nie brać pod uwagę pewnych usterek oblicza. Pop jest on kośćcem naszego imperium. Znacie Jema Malinsa? Zezwalając mu, jak każdemu człowiekowi, na posiadanie swoich prywatnych poglądów, zarządzający dorzucił, że nie dba o żadne imperium, nasze czy jego, i uważa za niegodnego każdego Irlandczyka, który mu się wysługuje. Potem wymienili kilka gniewnych słów i zrobiło się goręcej, a obaj, nie trzeba tego dodawać, apelowali do słuchaczy, którzy obserwowali ów pojedynek z zaciekawieniem puty, póki przeciwnicy nie dali upustu obelgom i nie zaczęli wymierzać sobie wzajemnie ciosów. Dzięki informacjom napływającym od wielu lat z poufnych źródeł, pan Blum skłonny był raczej do lekceważenia tego poglądu i uważania go za wierutną bzdurę, gdyż bez względu na to, czy jej kres taki byłby, czy nie, celem na tej ziemi najpożądańszym był on w pełni świadom faktu, że ich sąsiedzi spoza kanału raczej ukrywali swą potęgę niż demonstrowali ją, chyba że byli o wiele większymi głupcami niż mu się wydawało. Było to zupełnie równoznaczne z owym dziwacznym poglądem pewnych sfer, że za 100 milionów lat pokłady węgla siostrzanej wyspy wyczerpią się, bo gdyby nawet okazało się z upływem czasu, że tak babcia wróżyła, to jedyna jego osobista uwaga na ten temat brzmiała następująco. Ponieważ całe legiony innych wydarzeń, mających równie wielkie znaczenie dla tej sprawy, mogły nastąpić, zanim to nastąpi, byłoby tymczasem wysoce wskazane starać się wyciągnąć jak największe korzyści z obu tych krajów, nawet jeśli były one biegunowo odległe. Drugim punktem, którego nie należało przeoczyć, były owe miłostki kurew i pedziów, jeśli chciało się to tak określić wulgarnie, Przypominały mu one, że żołnierze irlandzcy równie często walczyli po stronie Anglii, co przeciw niej, a w rzeczywistości częściej za niż przeciw. Lecz dlaczego? A scena rozgrywająca się pomiędzy tymi dwoma, zarządzającym tego miejsca, o którym krążyły pogłoski, że jest on czy był Fitzharrisem, owym sławnym, niezwyciężonym, a tym drugim, najwyraźniej udającym kogo innego, przywodziła mu z konieczności na myśl jota w jotę podobne podstępy polegające na tym, żeby wkraść się w zaufanie, a można było przypuścić, że wszystko było z góry ukartowane, co on, będąc obserwatorem i badaczem duszy ludzkiej, dostrzegał, choć inni nie zauważali wcale tej gry. A jeśli chodzi o tego dzierżawcę, czy też zarządzającego, który prawdopodobnie nie był w ogóle tamtą osobą, on, Bloom, nie mógł powstrzymać się od uczucia, najzupełniej zresztą stosownego, że lepiej było odwracać się do takich ludzi tyłem, chyba że było się w ogóle skończonym idiotą, i należało odmawiać jakiejkolwiek styczności z nimi, przyjmując to jako złotą regułę zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas pobytu w ich przestępczych melinach, gdyż zawsze istniała możliwość, że pojawi się kapuś i złoży doniesienie do jej królewskiej mości, czy też jego królewskiej mości obecnie, jak ten Dennis, czy może Peter Curry, a była to ewentualność, którą odrzucał z obrzydzeniem. Niezależnie od tego wszystkiego nie lubił z zasady tych karier wyrosłych z czynienia zła i występku. A jednak choć nigdy nie piastował w łonie tego rodzaju kryminalnych skłonności w żadnej formie, odczuwał z pewnością i nie można było temu zaprzeczyć, choć w głębi duszy pozostawał tym, kim był, pewien rodzaj podziwu dla człowieka, który naprawdę uniósł nóż, zimną stal, z odwagą równą swym politycznym przekonaniom, choć osobiście nigdy nie uczestniczyłby w żadnej takiej sprawie należącej do tego samego gatunku, jak te wendety miłosne na południu, mieć ją lub wisieć dla niej, gdzie często zdarza się, że mąż po kilku słowach, które oboje wymienili, a dotyczących jej stosunków z tym drugim szczęśliwym śmiertelnikiem, bo mąż kazał śledzić tę parę, zadawał śmiertelne rany swej ubóstwianej na skutek pozamałżeńskiego liaison, wbijając w nią nóż. Aż wreszcie uderzyło go, że Fitz, przezwany Kozia Skórka, powoził tylko pojazdem właściwych sprawców tego oburzającego uczynku i nie był, jeśli go wiarygodnie poinformowano, uczestnikiem zasadzki, co stało się w rzeczywistości argumentem w sądzie, dzięki któremu jakiś luminarz prawa ocalił mu skórę. W każdym razie była to bardzo stara historia, a jeśli chodziło o naszego przyjaciela, Kozia, etc., przeżył on w sposób widomy swoją sławę. Powinien był albo umrzeć w sposób naturalny, albo wysoko na szafocie. Jak aktorki, nieustanne pożegnanie, nieodwołalnie ostatnie przedstawienia, potem znowu pojawiają się uśmiechnięte, nadmiernie rozrzutne, oczywiście pełne temperamentu, żadnego oszczędzania ani żadnych skłonności tego rodzaju, zawsze tracące rzeczywiste zyski w pogoni za mirażami. Podobne podejrzenia żywił w stosunku do pana John Levera, pewnie pozbył się on pewnej ilości swych funtów, szylingów i pensów podczas przechadzek wokół doków i pośród miłej atmosfery tawerny Old Ireland, Witaj Werynie i tak dalej. A jeśli chodzi o innych, słyszał niedawno podobny żargon i opowiedział Stefanowi, jak to zupełnie po prostu, lecz skutecznie uciszył tego, który go obraził. Poczuł się dotknięty tym czy owym, stwierdziła ta wielce skrzywdzona, lecz w sumie zrównoważona osoba, co mi się wymknęło. Nazwał mnie Żydem i to w podnieceniu, obraźliwie, więc ja, bez odrywania się od jasnych dla każdego faktów, powiedziałem mu, że jego Bóg, mam na myśli Chrystusa, też był Żydem jak ja, a także cała jego rodzina, chociaż w rzeczywistości ja nim nie jestem. I to go osadziło. Łagodna odpowiedź tłumi gniew. Nie miał ani słowa na swoją obronę, jak to każdy mógł zauważyć. Czy nie mam racji? Skierował przeciągłe, nie masz racji, spojrzenie na Stefana, pełne bojaźliwej, mrocznej dumy z powodu łagodnego oskarżenia, także prośby, gdyż zaświtało w nim coś, co powiedziało mu w pewien sposób, że nie wszystko jest dokładnie tak, jak... Ex quibus, wymamrodał Stefan wymijająco, gdy dwoje ich, a może czworo oczu rozmawiało z sobą. Czy imię jego jest Chrystus, czy Blum, czy jakiekolwiek inne secundum carnem? No oczywiście, zaczął zastrzegać się pan Blum. Musi pan spojrzeć na tę sprawę z obu punktów widzenia. Trudno jest ustanowić jakiekolwiek mocne i trwałe zasady, gdy w grę wchodzi dobro i zło. Ale na pewno istnieje miejsce dla ogólnej poprawy. Choć każdy kraj, jak powiadają, a nasz udręczony także, ma rząd, na jaki zasługuje. Ale mało można dostrzec na ogół dobrej woli. To bardzo. Odrzucam gwałt i nietolerancję o każdej treści i w każdej formie. Nigdy nie osiągają one niczego i niczego nie powstrzymują. Rewolucja musi nadejść w miesięcznych ratach. Jest patentowanym głupstwem, rzucającym się w oczy nienawidzić ludzi, ponieważ mieszkają za rogiem i mówią innym narzeczem, że się tak wyrażę. Pamiętna krwawa bitwa na moście i wojna siedmiominutowa, zgodził się Stefan, pomiędzy aleją Skinnera i targowiskiem Ormond. Tak, przystał po namyśle pan Blum, całkowicie aprobując tę uwagę, która była przygniatająco słuszna, gdyż cały świat był przygniatająco pełen tego rodzaju rzeczy. Po prostu wyjął mi pan te słowa z ust, powiedział. Hokus pokus sprzecznych dowodów, których bezstronnie nie można by nawet w przybliżeniu. Te wszystkie nędzne kłótnie, które jego skromnym zdaniem wywoływały tylko złą krew, winien był tu gus wojowniczości, czy też jakiś inny gruczoł, a błędem byłoby przypuszczać, że winę ponosi przeczulenie na punkcie honoru lub sztandaru, były w największym stopniu spowodowane kwestią pieniądza, który tkwił za tym wszystkim chciwość i zawiść, a ludzie nigdy nie wiedzieli, kiedy przestać. Oskarżają, powiedział donośnie. Odwrócił się do pozostałych, którzy prawdopodobnie i pochylił się bliżej, mówiąc tak, aby pozostali, no, na wypadek, gdyby Żydów oskarża się, zwierzył się cicho Stefanowi do ucha, że rujnują. Nie ma w tym ani krzty prawdy, mogę odważyć się na to stwierdzenie. Historia, czy nie zdziwi się pan dowiedziawszy się o tym, udowadnia w pełni, że Hiszpania zaczęła chylić się ku upadkowi od chwili, gdy Inkwizycja wyszczuła Żydów stamtąd, a Anglia zaczęła prosperować, gdy Cromwell, niepospolicie zdolny Łotr, który pod innymi względami jest odpowiedzialny za bardzo wiele, sprowadził ich. Dlaczego? Ponieważ są oni praktyczni i udowodnili, że to prawda. Nie chcę pozwalać sobie na żadne, ponieważ zna pan podstawowe prace na ten temat, a poza tym będąc tak ortodoksyjnym, jak pan jest. Lecz w dziedzinie ekonomii, nie tykając religii, ksiądz oznacza biedę. I znowu niech pan porówna Hiszpanię, jak pan zaobserwował w czasie wojny z rzutką Ameryką. Turcy to kwestia dogmatu, bo gdyby nie wierzyli, że pójdą prosto do nieba po śmierci, staraliby się żyć lepiej. A przynajmniej tak mi się wydaje. Oto sztuczka, za pomocą której panowie proboszczowie wyciskają podstępem forsę. Jestem, podsumował z dramatyczną ekspresją, tak dobrym Irlandczykiem, jak ta ordynarna osoba, o której opowiadałem panu na wstępie. I chciałbym widzieć każdego, zakonkludował, wszystkie wyznania i klasy pro rata w posiadaniu odpowiedniego, niezłego dochodu. I to nie skąpego, ale mniej więcej w okolicy 300 funtów rocznie. Oto żywotna kwestia, która powstaje, a jest to wykonalne i prowokowałoby do przyjaźniejszych stosunków pomiędzy człowiekiem i człowiekiem. A przynajmniej taka jest moja idea, bez względu na to, ile jest warta. Nazywam ją patriotyzmem. Ubi patria, jak nauczono nas powierzchownie podczas naszych klasycznych dni w Alma Mater Vita Bene. Miejsce, gdzie możesz dobrze żyć. Taki jest sens tego, jeśli pracujesz. Ponad swą niesmaczną, nędzną namiastką kawy, słuchając tego zestawienia spraw ogólnych, Stefan wpatrywał się, lecz w nic określonego. Słyszał oczywiście najrozmaitsze rodzaje słów, zmieniających barwy, jak te kraby wokół Ringsend rankiem, które zakopywały się szybko w różnobarwny, lecz przecież ten sam piasek, gdzie miały, albo wydawało się, że miały swój dom gdzieś w głębi. Potem uniósł wzrok i ujrzał oczy, które wymawiały albo nie wymawiały słów przez niego słyszanych, jeśli pracujesz. Proszę mnie wykreślić, udało mu się zauważyć, z myślą o pracy. Oczy zdziwiły się tą uwagą, gdyż jak on, czyli osoba, która była ich posiadaczem pro tempore, zauważył, albo raczej jak głos jego to zrobił, wszyscy muszą pracować koniecznie wspólnie. A mam na myśli oczywiście, pośpieszył tamten z wyjaśnieniem, pracę w najszerszym tego słowa znaczeniu, także prace literackie, nie tylko dla rozgłosu, który dają. Pisanie do gazet, który jest w naszych czasach najszybszym przewodem. To także praca, ważna praca. Podsumowując tę niewielką ilość wiadomości, którą mam o panu, podsumowując wszystkie pieniądze, które wydano na pańskie wykształcenie, jest pan uprawniony do powetowania tego sobie i naznaczenia swej ceny. Ma pan zupełnie takie samo prawo, by żyć ze swego pióra, rozwijając swe dociekania filozoficzne, jak ma chłop. Co? Bo obaj należycie do Irlandii. Mózg i mięśnie, jedno i drugie jest równie ważne. Przypuszcza pan, odparł Stefan z półuśmiechem, że mógłbym być ważny, ponieważ należę do tego Faubourg Saint-Patrice, nazywanego w skrócie Irlandią. Posunąłbym się o krok dalej, napomknął pan Blum. Lecz ja przypuszczam, przerwał Stefan, że Irlandia musi być ważna, ponieważ należy do mnie. Co należy? Zapytał pan Blum, pochylając się i wyobrażając sobie, że być może źle zrozumiał. Proszę mi wybaczyć, niestety nie uchwyciłem ostatnich słów. Co pan chciał? Stefan najwyraźniej w złym humorze powtórzył, odsunąwszy od siebie kubek z kawą, czy jak wolicie ją nazwać, nie nazbyt uprzejmie, dodając, nie możemy zmienić kraju, więc zmieńmy temat. Po tej stosownej propozycji pan Blum, żeby zmienić temat, spuścił oczy, lecz był zakłopotany, gdyż nie wiedział, jaki dokładnie sens nadać tej myśli, która wydawała się bardzo odległa. Pewien rodzaj przygany wydawał mu się bardziej jasny niż pozostała część. Nie trzeba dodawać, że opary niedawno minionej orgii przemówiły wtedy z pewną wyrazistością w zdumiewająco gorzki sposób obcy jego zrównoważonemu usposobieniu. Prawdopodobnie życie rodzinne, do którego pan Blum przywiązywał tak wielką wagę, nie było czymś niezbędnym, albo też nie był on zaprzyjaźniony z odpowiednimi ludźmi. Z lekką obawą o siedzącego przed nim młodego człowieka, którego obserwował ukradkiem badawczo, z uczuciem pewnej konsternacji, przypomniał sobie, że wrócił on właśnie z Paryża, a oczy jego przywiodły mu na myśl jego ojca i siostrę, lecz nie rzuciło to wiele światła na trapiącą go zagadkę, choć kazało myśleć o owych wypadkach, gdy rokujący najlepsze nadzieje kulturalni młodzi ludzie więdli przedwcześnie, zerwani w pąku, a nikogo nie można było winić prócz nich samych. Na przykład był taki jeden przypadek młodego Callahana, na pół zwariowanego dziwaka, pochodzącego z dobrej, choć nie najzamożniejszej rodziny i pełnego szaleńczych wybryków, który w dodatku do swych innych wesołych sprawek, gdy se podchmielił i stawał się udręką dla ogółu, miał zwyczaj ostentacyjnego popisywania się publicznie w ubraniu z papieru pakunkowego. Fakt. A potem zwykłe denouement, bo gdy te igraszki stały się zbyt gwałtowne i groźne, powinęła mu się raz noga i przyjaciele musieli go szybko usunąć gdzieś daleko po dobitnym ostrzeżeniu danym anonimowo przez inspektora Johna Malona z Lower Castle Yard, aby nie podpadł pod drugi paragraf poprawki do ustawy prawa kryminalnego, a nazwiska niektórych wezwanych do stawienia się przed sądem zostały zarejestrowane, lecz nie ogłoszone, z przyczyn, które są jasne dla każdego, kto ma odrobinę oleju w głowie. I krótko mówiąc, jak 2 razy 2 jest 4, te liczby 6-16, których umyślnie nie chciał usłyszeć, Antonio i tak dalej, jockey, esteci, tatuaż, wszystko to było modne w latach 70. albo w okolicach tego okresu, nawet w Izbie Lordów, ponieważ we wczesnej młodości obecnie zasiadający na tronie, a wówczas następca, inni przedstawiciele wyższych 10 tysięcy i inne wysoko postawione osobistości po prostu szli w ślad za głową państwa. Zadumał się nad wykroczeniami różnych znakomitości i głów ukoronowanych, postępujących sprzecznie z moralnością, jak podczas tej historii w Cornwallii przed paroma laty, gdzie pod lśniącą powłoką kryły się sprawki sprzeczne z naturą, które w oczach pani świętoszki władającej prawem stanowiły rzecz wielce plugawą, lecz nie dlatego, że są oni tacy, jacy są, cokolwiek by tam robili, z wyjątkiem głównie kobiet, które zawsze w większym albo mniejszym stopniu obmacują się wzajemnie, ale przede wszystkim z powodu wszystkich dodatków do nich. Damy, które lubią oryginalną spodnią bieliznę, powinny, a każdy dobrze ubrany mężczyzna musi, usiłować pogłębić tylko przepaść pomiędzy nimi przy pomocy aluzji, i tworzy dodatkową prawdziwą podnietę dla nieskromnych uczynków pomiędzy nimi obojgiem. Ona jemu odpiała guziki, a on jej rozwiązał, uważaj na szpilkę, podczas gdy dzikusi na wyspach ludożerczych, powiedzmy, w temperaturze 40 stopni w cieniu nie dbają o to w ogóle. Jednak cofając się do początku, istnieli także inni, którzy o własnych siłach utorowali sobie drogę ku szczytom z najniższych szczebli, wyłącznie dzięki sile wrodzonego geniuszu. Mózgiem, mój panie. Dla tej i innych przyczyn poczuł, że jest to ciekawe i nawet jest jego obowiązkiem czekać nadal i skorzystać z nieprzewidzianej sposobności, choć dlaczego miał tak uczynić, tego nie umiałby dokładnie powiedzieć, straciwszy, bo tak rzeczy stały, już kilka szylingów i sam się w rzeczywistości dał nabrać na to. Jednak utrzymywanie znajomości z kimś niezwykłym, kto mógł dostarczyć strawy dla rozmyślań, sowicie opłaciłoby każdy niewielki. Podniety intelektualne jako takie, od czasu do czasu, jak wyczuwał, stanowiły pierwszorzędny bodziec dla umysłu. Dodać do tego należało przypadkowość tego spotkania, dyskusję, taniec, bójkę starego wilka morskiego z gatunku tych, którzy dziś są tu, jutro tam, nocnych włóczęgów, całą galaktykę wypadków. Wszystko to razem tworzyło miniaturową kamę świata, na którym żyjemy, a szczególnie dlatego, że życie tego ułamka żyjącego pod powierzchnią, to jest górników, nurków, czyścicieli kanałów i tak dalej, było ostatnio badane bardzo szczegółowo, jak pod mikroskopem. Aby wykorzystać dogodną chwilę, zastanawiał się, czy mogłoby go spotkać coś zbliżonego do szczęścia pana Filipa Beaufoy, gdyby to spisał. Przypuśćmy, że napisałby coś dotyczącego dnia codziennego, jak to właśnie chciał uczynić, w cenie jednej gwinei za stronę, moje doświadczenia, powiedzmy, w schronisku dorożkarza. Różowe wydanie, nadzwyczajny dodatek sportowy Telegrafu, papier nie umie się rumienić, leżało szczęśliwym trafem tuż obok jego łokcia i gdy zastanawiał się znowu, daleki od zadowolenia, nad krajem, który do niego należał i poprzedzającym to rebusem, statek przybył z Bridgewater, pocztówka zaadresowana była do Abu Dina, zgadnij ile lat ma kapitan, oczy jego przesunęły się bez celu po kolejnych nagłówkach, które stanowiły główny przedmiot jego zainteresowania, wszechobejmujący prasę naszą powszednią, daj nam dzisiaj. W pierwszej chwili odczuł mały wstrząs, ale okazało się, że dotyczy to tylko kogoś o nazwisku H. Dubois, kto był przedstawicielem maszyn do pisania czy czegoś podobnego. Wielka bitwa Tokio, miłość po irlandzku, 200 funtów, szkód. Gordon Bennett, oszustwo emigracyjne, list jego łaskawości Williama, ulotka w Ascot przypomina derby roku 92, gdy fuchs kapitana marszala Sir Hugo zdobył z wielką przewagą błękitną wstęgę. Katastrofa w New Yorku, 1000 ofiar, pryszczyca, pogrzeb zmarłego pana Patricka Dignama. Więc aby zmienić temat, przeczytał o Dignamie, R.I.P., myśląc, że było to bardzo smutne pożegnanie. Dzisiejszego ranka, Heinz musiał to oczywiście zamieścić, szczątki doczesne zmarłego ostatnio pana Patryka Dignama wyprowadzone zostały z miejsca jego zamieszkania pod numerem 9 przy Newbridge Avenue, Sandymount, dla pochowania w Glasnevin. Zmarły gentleman był w życiu naszego miasta osobistością bardzo znaną i lubianą, a zgon jego, który nastąpił po krótkiej chorobie, stał się wielkim wstrząsem dla obywateli wszystkich klas i pogrążył ich w głębokim żalu. Obrządki pogrzebowe przeprowadzone zostały, na pewno Heinz dostał za to coś od Korniego, przez panów A.J. O'Neilla i syna, 164 North Strand Road. W kondukcie obecni byli Pat Dignam, syn, Bernard Corrigan, szwagier, John Henry Menton, doradca prawny, Martin Cunningham, John Power i Tontf, 1/8 Ador Dorador Duarodora. W tym miejscu musiał wezwać pewnie Monksa, ojca aktualności w sprawie ogłoszenia klaucza. Thomas Kernan, Simon Dedalus, Stefan Dedalus, B.A., Edward J. Lambert, Cornelius Kelleher, Joseph McKynes, L. Boom, C.P. McCoy, Mentosz i wielu innych. Zirytowany niemało przez L. Boom, jak niedokładnie wydrukowano, i spartaczonym wierszem, lecz równocześnie szalenie rozśmieszony przez C.P.M. Coya i Stefana Dedalusa, B.A., którzy, nie trzeba tego dodawać, świecili tam nieobecnością, nie mówiąc już nic o Mintoszu, El Boom pokazał to swemu towarzyszowi B.A., zajętemu tłumieniem nowego, napółnerwowego ziewnięcia, nie zapominając o zwykłym żniwie nonsensownych byków drukarskich. Czy to pierwszy list do Żydów? Zapytał, gdy tylko pozwoliła mu na to jego dolna szczęka. Tekst: rozewrzyj pysk twój i włóż weń racicę twoją. Tak, zapewne, powiedział pan Blum, choć początkowo myślał, że tamten robi aluzję do arcybiskupa, póki nie dodał tej pryszczycy, z którą nie mógł on mieć żadnego powiązania. Ucieszony i uspokojony, gdyż zamieszczenie ogłoszenia uspokoiło go, lecz nieco oszołomiony, że Miles Crawford mimo wszystko załatwił tę sprawę. Gdy tamten czytał stronę drugą, Boom, nadajmy mu chwilowo to nowe błędne nazwisko, poświęcił owych kilka chwil wolnego czasu fragmentarycznemu odczytaniu relacji z trzeciej gonitwy w Ascot na stronie trzeciej o nagrodę 1000 suwerenów plus 3000 suwerenów w gotówce dla młodych ogierów i klaczy. Pierwsza ulotka pana F. Aleksandra, gniada klacz pochodząca od ogiera lotnego, pięciolatka, obciążenie 58 kg stajnia Thrail, dosiadana przez W. Lane'a. 2. Zinwandel, lorda Howarda de Walden, jockey M. Cannon. 3. Sceptr, pana W. Bassa, stawiano 5-4 na Zinwandela, 20-1 na ulotkę, zewnętrzny. Ulotka i Zinwandel biegły łeb w łeb. Nie można było przewidzieć wyniku wyścigu. Później Fuchs wyszedł na czoło i uzyskał wielką przewagę, zwyciężając kasztanowatego młodego ogiera lorda Howarda de Walden i gniadą klacz pana Bassa, Sceptr, na dystansie 2,5 mili. Zwycięski koń był ujeżdżany przez Braina, a więc wersja Lenehana w tej sprawie to czyste androny. Zwyciężyła o całą długość, 1000 suwerenów i 3000 gotówką. Biegł także maksimum 2 pana J. de Bremonda, francuski koń, o którego dopytywał się uporczywie Bantam Lions. Nie dobiegł on jeszcze, ale spodziewany jest w każdej chwili. Różne są sposoby dokonania wyczynu, odszkodowania miłosne, ale ten niedopieczony koń Lionsa nagle zmienił kierunek w swej gorliwości, aby być ostatnim. Oczywiście hazardzista musiał oddawać się w ręce tego rodzaju przypadków, a jak pokazały wypadki, ten biedny głupiec nie miał po co gratulować sobie swego wyboru. Stracone nadzieje. Ostatecznie sprowadzało się to do zgadywania. Istniały wszelkie przesłanki, że pewnego dnia dojdą do tego, powiedział pan Blum. Kto? Powiedział ten drugi, którego wspomnijmy, to mimochodem bolała ręka. Pewnego ranka zajrzycie do gazety, powiedział dorożkarz, i przeczytacie powrót Parnella. Mógłby się założyć z nimi o co zechcą. Pewien strzelec dabliński był tu w schronisku jednej nocy i powiedział, że widział go w południowej Afryce. Pycha go zabiła. Powinien był popełnić samobójstwo albo przycichnąć na pewien czas po przesłuchaniu w sali 15 komisji, póki by się znowu nie stał dawnym sobą i nikt nie mógłby go więcej wytykać palcami. Wtedy wszyscy jak jeden człowiek padliby przed nim plackiem, błagając, żeby wrócił, skoro odzyskał już zmysły. Nie umarł, nie. Po prostu zaszył się gdzieś. Trumna, którą przywieźli, była wypełniona kamieniami. Zmienił nazwisko na De Wet i był burskim generałem. Popełnił błąd, walcząc z księżmi, i tak dalej, i tak dalej. Pomimo wszystko Blum, prawidłowo teraz nazwany, był raczej zdumiony ich pamięcią, gdyż w 9 wypadkach na 10 była ona podobna do beczki z dziegciem, i to nie u jednego, lecz u tysięcy, a potem następowało zupełne zapomnienie, gdy przeminęło ze 20 lat. Wysoce nieprawdopodobne oczywiście, aby w tych opowiadaniach krył się nawet cień prawdy, ale przypuściwszy, że tak, nawet wówczas powrót byłby wysoce niewskazany, jeśli się wzięło wszystko pod uwagę. Najwyraźniej coś w jego śmierci drażniło ich. Albo zbyt potulnie odwalił kitę na powikłane zapalenie płuc akurat wtedy, kiedy wszystkie jego polityczne zamysły były w przededniu spełnienia, albo wyszło na jaw, że zawdzięczał śmierć lekceważeniu, bo nie zmienił przemoczonych butów i ubrania i z tego właśnie wywiązało się przeziębienie, a że zaniedbał wezwania specjalisty, pozostał przykuty do swego pokoju, póki w końcu nie umarł pośród ogólnego żalu, nim minęły 2 tygodnie, albo... co było bardzo możliwe, byli oni zasmuceni, dowiedziawszy się, że ta robótka wymknęła im się z rąk. James Joyce, Ulysses, taśma 28, koniec ścieżki drugiej.